A teraz w radiu RMF 24 o sprawie generała majora Fanila Sarwarowa, odpowiedzialnego za system szkolenia rosyjskiej armii, który zginął w ataku bombowym. Taka informacja o poranku obiegła świat. Oto kto może stać za tym atakiem i co dzieje się teraz w Rosji? Zapytam Grzegorza Kuczyńskiego, dziennikarza i eksperta od spraw wschodnich. Witam serdecznie.
Witam, dzień dobry.
Zacznę od pytania, co wiemy o tym porannym ataku i co z tego, co podają rosyjskie służby, jest rzeczą, którą można traktować poważnie, a co jest jednak propagandą?
Znaczy, służby służbami, natomiast chyba tak jak w przypadku wielu wydarzeń w Rosji w ostatnich latach, takim głównym źródłem informacji są kanały Telegramu, które mają swoje z kolei źródła w służbach. I póki co wiemy, że eksplodowała bomba podłożona pod samochodem, bomba magnetyczna. Kierowca, czyli generał, zdążył przejechać tylko kilka metrów. Po eksplozji jeszcze był żywy, natomiast na tyle ciężko ranny, że szybko zmarł. Oczywiście pierwszy trop wiedzie ku Ukraińcom. Taka jest wersja rosyjska, jak zwykle w takich sytuacjach. I wydaje mi się, że jest to bardzo prawdopodobne, ponieważ ten oficer był mocno zaangażowany również w wojnę z Ukrainą. Co ciekawe, do tego zamachu doszło na osiedlu w pobliżu bloku mieszkalnego, gdzie mieszka na stałe duża grupa oficerów wywiadu wojskowego Rosji, więc to też pokazuje, że jeśli to była operacja ukraińskiego wywiadu, to Ukraińcy naprawdę mogą bardzo dużo, jeśli chodzi o tego typu akcje. Zresztą niemalże dokładnie rok temu, 17 grudnia, z kolei w podobnym zamachu bombowym, kiedy też eksplodował samochód, zginął inny rosyjski generał, szef jakby wojsk chemiczno-biologicznych. Także tutaj w tym wypadku prawdopodobnie Ukraińcy też swego rodzaju taką krwawą gwiazdkę rosyjskiej generalicji reżimowi Putina urządzili.
Pytam o te szczegóły podawane przez śledczych czy służby rosyjskie, bo jest taka informacja, że odpowiedzialny za to ma być 17-letni mieszkaniec Moskwy, który miał działać na zlecenie ukraińskich służb specjalnych, miał dostać instrukcję, jak to zrobić przy pomocy telegramu, a następnie zamontować, jak zrobić tą bombę i jak ją zamontować, a potem jeszcze ją podłożyć. No i we mnie jest takie pytanie, czy służby mogły aż tak szybko tak wiele tych informacji ustalić?
Nie, no to oczywiście tutaj trzeba brać pod uwagę to, że duża część tej oficjalnej wersji nie musi być prawdziwa. Tak naprawdę w trakcie śledztwa dopiero wyjdą prawdziwe informacje. Wątpliwe jest, żeby 17-latek i to z tego co widziałem, niewielką sumę pieniędzy, bo w przeliczeniu na
złotówki. Około 2000, tak.
No właśnie, żeby był w stanie na podstawie instrukcji otrzymywanych przez Telegram skonstruować bombę, podłożyć bombę, zdetonować bombę, więc to wydaje się mocno naciągane, aczkolwiek powtórzę, mimo wszystko przychylam się do tej wersji, że była to akcja ukraińskiego wywiadu, była to zemsta na kolejnym rosyjskim zbrodniarzu wojennym, bo oczywiście przynajmniej kiedyś też tak bywało, że dochodziło do jakichś porachunków między klanami, między służbami rosyjskimi, że tak powiem, na własnym podwórku, ale w tym momencie to jednak najwięcej wskazuje właśnie na wywiad ukraiński. Zresztą dodam, że też od kilku dni krążą niepotwierdzone jeszcze informacje o tym, że zginął dużo, dużo ważniejszy tak naprawdę rosyjski generał GRU Andriy Averyanow podczas ataku ukraińskich dronów morskich na tankowiec floty cieni na Morzu Śródziemnym. Gdyby ta informacja się potwierdziła, to byłby naprawdę potężny cios w rosyjskie służby, w rosyjską machinę wojenną, bo przypomnę, że Averyanow był jakby szefem wszystkich operacji w ramach wojny hybrydowej, jaką Rosja prowadzi z Europą, więc to byłaby ogromna strata dla Rosji. No ale tutaj to są wciąż nieoficjalne informacje.
To zostajemy przy tych oficjalnych. Kim był generał Fanił Sarwarow? To znaczy, co o nim wiemy, poza tym, że odpowiadał rzeczywiście za szkolenie rosyjskich żołnierzy?
Znaczy, no tutaj oczywiście on sprawował od 2016 roku jedną z takich kluczowych funkcji w sztabie generalnym rosyjskim, czyli przygotowania operacyjnego. Oczywiście w związku z tym był zaangażowany w przygotowanie i prowadzenie wojny z Ukrainą, ale jak wielu innych rosyjskich generałów, których nazwiska też pojawiały się, czy pojawiają teraz w kontekście wojny rosyjsko-ukraińskiej, no miał za sobą też doświadczenia bojowe chociażby w Syrii, czy też na Kaukazie Północnym, więc pod tym względem można powiedzieć, że jest to typowa kariera generalska w Rosji, czyli ukończenie wyższej szkoły wojskowej, później walki na Kaukazie Północnym, później oczywiście Syria i wreszcie wojna z Ukrainą.
A co wiemy o nastrojach, jakie panują w wojsku rosyjskim? Czy to jest cios dla nich, czy to jest szok, czy oni się spodziewają, że Ukraina takie akcje będzie przeprowadzać?
Nie wydaje mi się, żeby to był szok, bo tak jak wspomniałem, to nie jest pierwszy tego typu zamach na wysokiego rangą oficera rosyjskiego. Oczywiście fakt, że jest to generał, a po drugie, że ginie w zamachu w Moskwie, no to pokazuje, że te ręce ukraińskiego wywiadu są bardzo długie i no, wszyscy rosyjscy wojskowi w jakimś stopniu zaangażowani w wojnę nie mogą się czuć bezpiecznie. Natomiast no, z Rosjanami, z generalicją rosyjską jest troszkę jak w ogóle z całą armią rosyjską, więc że ludzi tak naprawdę tam nie zabraknie, więc jego miejsce bardzo szybko ktoś inny zajmie. Także niewątpliwie ma to duże znaczenie takie propagandowe. Jeśli to się potwierdzi, że to są Ukraińcy, to będzie sukces Kijowa. Natomiast nie powinno to mieć jakiegoś większego wpływu ani na funkcjonowanie sił zbrojnych Rosji, no ani też nie powinno jakoś mocno wpłynąć na morale rosyjskich żołnierzy, rosyjskich generałów, bo ciągle jednak Rosja na froncie jest stroną przeważającą, no i ciągle słyszymy taki przekaz propagandowy, że Rosja wojnę wygrywa.
Będą następne takie zamachy, pana zdaniem, jeśli to jest oczywiście Ukraińcy. Jeśli zrobili to Ukraińcy, to czy pana zdaniem szykują następne takie akcje?
Oczywiście, moim zdaniem tego typu plany, tego typu operacje są przygotowywane cały czas. Oczywiście to nie jest łatwo namierzyć, przygotować i przeprowadzić skutecznie tego typu operacje, dlatego one nie są jakoś, no, zbyt dużo ich nie ma, albo przynajmniej nie wiemy o wszystkich. Zwłaszcza jeśli chodzi o uderzanie w oficerów rosyjskich w głębi Rosji, zwłaszcza w Moskwie, zwłaszcza tak wysokiej rangi. Natomiast może troszkę mniej się o tym mówi, ale ja też podkreślę, że tego typu uderzenia, zamachy ukraińskie na oficerów rosyjskich, one cały czas trwają też bliżej frontu, czy na terenach okupowanych. Co pewien czas otrzymujemy informacje o tym, że gdzieś na ogół wybuchła bomba w samochodzie jakiegoś oficera, więc myślę, że takich operacji możemy spodziewać się więcej, aczkolwiek, no mówię, jeśli mowa o takich generałach jakby z najwyższej półki, no to pewnie też teraz będziemy musieli dłuższy czas zaczekać na kolejne tego typu informacje, bo oczywiście po tym zamachu nastąpi wzmożenie kontrwywiadowcze po stronie rosyjskiej i na pewno wszyscy oficerowie, generałowie, dowódcy, którzy mogą czuć się zagrożeni, którzy zapewne spodziewają się, że są na czarnej liście Ukrainy, no to będą teraz tym uważniej i częściej oglądać się za siebie.
Jeszcze pytanie, w jakiej kondycji pana zdaniem i to, co wiemy o kondycji rosyjskiej armii, bo czy oni są gotowi, żeby walczyć jeszcze rok, dwa lata, trzy lata, rzeczywiście zaatakować w dającej się przewidzieć przyszłości w jakiejś formie któreś z państw NATO?
Znaczy oczywiście ta armia jest w całkiem dobrej kondycji. Pokazują to też wydarzenia na froncie. No to wynika z tego, że po pierwsze ludzi Rosji raczej nigdy nie zabraknie, póki są pieniądze, żeby im płacić, bo przypomnę, że jednak zdecydowana większość żołnierzy idzie na front za pieniądze i to całkiem spore. No, zbrojeniówka pracuje na pełnych obrotach, więc jeśli chodzi o dalsze prowadzenie wojny z Ukrainą, to ja tutaj nie widzę problemu, żeby ta machina militarna Rosji przez co najmniej kolejny rok prowadziła te działania bojowe. Natomiast no, jeśli chodzi o perspektywę starcia z NATO, jest to oczywiście możliwe w, nie wiem, za 2, za 3 lata, ale oczywiście to nie byłaby jakaś regularna, otwarta wojna Rosji z NATO. To raczej byłyby działania tak może nawet trochę poniżej progu regularnej wojny, chociażby użycie zielonych ludzików. Nawet tego typu scenariusze trafiają do kina, chociażby jest taki popularny fiński serial Konflikt na ten temat, bardzo dobry. Więc tutaj chociażby kraje bałtyckie mogą się czuć zagrożone poprzez różnego rodzaju prowokacje rosyjskie. Należy pamiętać o tym, że zwłaszcza w Estonii, na Łotwie żyje bardzo duża mniejszość rosyjska, rosyjskojęzyczna, którą no, Moskwa może wykorzystać jako pretekst do działań zbrojnych, do działań granicznych, ale mimo wszystko nie uważam, żeby miało to oznaczać od razu otwartą wojnę z NATO. To raczej będzie ze strony Rosji takie podnoszenie poziomu eskalacji i badanie, na ile może sobie pozwolić i ile może zrobić, nie ryzykując bardzo zdecydowanej, solidarnej i zmasowanej odpowiedzi całego Sojuszu Północnoatlantyckiego.
A na ile prawdziwe są informacje części z ekspertów, którzy mówią o tym, że Rosja w Ukrainie toczy wojnę nie najlepszymi oddziałami, o tak bym powiedział. Często rzeczywiście najemnikami, często rozmaitymi więźniami, którzy za odpowiednią sumę i za wolność wyszli z więzienia i z obietnicy wolności, o tak bym powiedział. Natomiast wnioski z tej wojny i z tego, co tam się dzieje, wciela w szkolenie, w specjalizację tych oddziałów, które są zdecydowanie lepsze, ale nie zostały jeszcze wysłane na wojnę.
Znaczy tutaj oczywiście zachowując proporcje, no to ta Ukraina jest troszkę takim poligonem doświadczalnym dla armii rosyjskiej przed możliwą konfrontacją z NATO. Tak jak swego czasu wojna w Syrii była dla Rosjan poligonem doświadczalnym przed działaniami na Ukrainie. Jeśli chodzi oczywiście o te najlepsze jednostki, no tutaj Rosjanie popełnili błąd, no on wynikał ze złej oceny sytuacji w 2022 roku, kiedy te elitarne jednostki rzucono na Ukrainę, licząc na to, że w 2 tygodnie Ukraina padnie. Zakończyło się dużymi stratami. Od tamtej pory, zwłaszcza w przypadku takiej pozycyjnej wojny na froncie, Rosjanie, dowództwo rosyjskie używa przede wszystkim tak zwanego mięsa armatniego, czyli więźniów, którzy walczą w zamian za wolność, czy też ludzi, którzy po prostu podpisują kontrakty i idą wojować za pieniądze. To nie znaczy, że nie są używane też jednostki elitarne, ale one są rzucane tylko tam, na te odcinki frontu, kiedy sytuacja tego wymaga. Natomiast faktycznie tutaj trzon tych najlepszych jednostek jest trzymana w odwodzie, jest oszczędzana. I oczywiście te działania wojenne na Ukrainie są dla Rosji, dla myśli wojskowej rosyjskiej bardzo cenne. Zresztą widzimy to po zmianie sposobu wojowania. Tak? Od 2022 roku do 2026 ta zmiana nastąpiła. Ja pamiętam, że w 2022 roku no, zwracaliśmy wszyscy uwagę na to, że jakie duże straty Rosjanie ponoszą, jakie błędy popełniają. Przecież była cała masa dymisji dowódców na różnych takich wyższych szczeblach dowodzenia. No tutaj niewątpliwie Rosjanie wyciągają wnioski i wykorzystując wojnę z Ukrainą też przygotowują się do konfrontacji z NATO. Tym bardziej, że zwłaszcza jeśli chodzi na przykład o poznanie pewnych rodzajów broni zachodniej, natowskiej, którą dysponuje Ukraina, to też będzie jakieś nowe doświadczenie dla Rosjan właśnie pod kątem przyszłej konfrontacji z Zachodem, a podkreślę, że sądząc po wszystkich działaniach, po wszystkich słowach, deklaracjach zarówno Putina, jak i jego otoczenia, jak i generałów, to tym celem takim długofalowym to jednak jest ta zbrojna konfrontacja z Zachodem. Pytanie, za ile lat?
Bardzo dziękuję. Grzegorz Kuczyński, dziennikarz, ekspert specjalizujący się w tematyce rosyjskiej, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.